na kolejnym nabożeństwie Polskiego Zboru Misyjnego Masada. Wiecie dlaczego Masada? Dlatego, że Masada się nie poddała nigdy. My jesteśmy tutaj na emigracji i będziemy trwali do końca. Amen? Ufamy w to proroctwo, które otrzymaliśmy, że ludzie będą przychodzić, brać Boże Słowo i odchodzić jak ptaki, które przelatują do gniazda, aby wysiedzieć młode i wylecą gdzieś do innego miejsca pracy, życia, a my pozostajemy z tym swoim drzewem, tak jak było powiedziane w proroctwie. Amen? Jeszcze zapomniałem pomodlić się też za Esterę. Myślę, że zrobimy to na koniec. Ona gdzieś tam jest już przy Francji. Jutro, pojutrze ma egzaminy. Ufamy Bogu, że wszystko dobrze pójdzie. W szkole jest, tak, dobrze, że mi podpowiedziała. Jest w szkole tam przy granicy francuskiej i jutro, pojutrze ma egzaminy. Tak, tak, w szkole. Jeżeli ktoś ma jeszcze potrzebę do modlitwy, będziemy na koniec się modlili. Chciałbym pomodlić się jeszcze za wiele osób, ale to już na koniec. Będziemy czytali Boże Słowo. Ten, który zawsze wyświetla przy komputerze, właśnie dzisiaj pojechał na obóz chrześcijański do Polski i ufamy, że dojedzie na miejsce tam, gdzie ma dojechać i będzie miał dobry czas, tak jak jest zaplanowany, że dostanie tam porządny wycisk, tego teraz nie nagrywasz i wróci lepszy, 100 razy lepszy, będzie miał rówieśników, kolegów wierzących, Puszcza Notecka, tam mają dużo do zrobienia, trzeba ten park narodowy przerabiać i będą mieli różne zajęcia i przede wszystkim będą blisko Boga, będą mieli świetnych wykładowców i rodzice odczują, że jak ten chłopak wróci do domu, to wow, amen. Słuchajcie, jakby ktoś popatrzył na te kazania, co ostatnio mówimy, ja wiem, że tu jest trochę budowlańców na sali, ale dwa razy mieliśmy na temat fundamentów. Wiecie, bo fundamenty to są ważne. Raz mówiliśmy o tym, Jezus powiedział, co to jest dom zrobiony z dobrym fundamentem. To są ci, którzy słuchają Bożego Słowa i wykonują je. To jest dopiero ten fundament. A ci, którzy słuchają i nie wykonują, to jest dom postawiony na piasku. I później jeszcze raz mieliśmy powtórkę z fundamentów i powiedzieliśmy sobie, że fundament to jest wiara, ale też wiara praktyczna. Powiedzieliśmy, że Boże Słowo jest bardzo ważne, ale powiedzieliśmy też sobie, że samo Boże Słowo nie wystarczy, bo ludzie mówią, ja czytam Boże Słowo i według tego chcę żyć. I po kilku latach mamy wielu rozbitków wiary, że oni wyczytali, że może powinni być ewangelistami, chcą jechać na koniec świata. Inni wyczytali, że może będą nauczycielami. Ale Bóg im tego nigdy nie powiedział, bo oni tylko czytali Boże Słowo. Prawdziwy fundament to jest czytać Boże Słowo, słuchać Bożego głosu przez modlitwę, odpowiedź w modlitwie, modlitwa w Duchu Świętym. Boże Słowo mówi, że w ostatecznych dniach Bóg będzie do nas mówił przez sny, widzenia, proroctwa, również braci i siostry, prawda? I dopiero to wszystko razem jest poznaniem woli Boga, czyli tym właściwym fundamentem. Czyli jak jesteś tą nawigacją, tym GPS-em, to odbierasz z różnych przekaźników, z różnych nadajników. I jak masz tam 5, 6, 8 tych nadajników, tych wzmacniaczy, to jesteś na właściwym kursie. A jak masz jeden, to możesz wylądować w ślepej uliczce. To jest też czytanie tego, co było, o fundamentach. I teraz ktoś, kto czyta sobie tam w internecie, wejdzie na kazanie, to powie, ty, ale oni w tym polskim zborze to robią na przykład kurs budowlany, bo albo fundamenty, fundamenty, a dzisiaj jest o budowaniu murów. Czyli przykładowo, przychodząc do zboru Masada przez cały rok, skończysz na dachu. Amen? My chcielibyśmy z tych fundamentów wyjść wyżej i zacząć budować albo odbudowywać mury. Czyli znowu powiesz, cały tydzień, bracie Krzysztofie, cały tydzień budowlanka, przychodzisz do kościoła, a tutaj znowu budowa murów. Amen. Odbudowa murów. To jest dzisiejszy temat. Nie ma tego, co wyświetla, ale ja wiem, jak on wróci z tej kolonii chrześcijańskiej, to on będzie 3 razy szybciej wyświetlał niż trzeba. Strona 522, księga... Jaka właśnie? Jaka tam będzie księga? Nehemiasza. Nehemiasza będziemy czytali początek 1 i początek 7 rozdziału. Krótko powiem, zawsze staram się krótko powiedzieć o tych autorach tych ksiąg. Wiadomo, że autorem jest Bóg Wszechmogący przez Ducha Świętego. Nehemiasz, Ezdrasz i Malachiasz. To tak się wszystko na kończy. Oni gdzieś tak prawie ponad 400 lat przed Chrystusem wszyscy razem żyli i razem powiedzieli ostatnie słowa do narodu izraelskiego i później ponad 400 lat całkowita cisza. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, to 425 lat całkowita cisza. To jest tyle, ile naród izraelski był w niewoli egipskiej. Tylko tak dla porównania, bo historia się powtarza. Czyli ten nasz Nehemiasz, Ezdrasz. Najpierw były dwie księgi Ezdrasza, później ta druga się zmieniła. Przemianowali to na księgę Nehemiasza. I Malachiasz też działał w tym samym okresie. Ponad 400 lat przed narodzeniem Chrystusa. Oni wypowiedzieli ostatnie słowa zapisane w Biblii. Malachiasz, ten taki znany werset, że zmienię serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. To jest zakończenie Starego Testamentu. I później 425 lat, jak ktoś tam dobrze liczy, cisza. Bóg nie powiedział nic. Po tej przerwie zsyła Jezusa Chrystusa. I dzisiaj wracamy do tej starej, jak gdyby zapomnianej księgi, żeby przeczytać o odbudowywaniu murów. Odbudowywaniu murów. Nie mamy tego na ekranie, ale to jest 522 w brytyjskim. Z 1 rozdziału 3 wersety, a z 7 4. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci, co pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jerozolimu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Jeszcze z wersetu 7. Polecam wam przeczytać całą tą historię. Tutaj mamy już etap dalej. 7 rozdział, strona 527 od 1 wersetu. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny, jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz. Bram jeruzalemskich nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawić straże, jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Może do tego miejsca. Okej? Powiedzieliśmy sobie, jak to było z tym Nehemiaszem, jaki to był okres i co on w zasadzie głosił. Ostatnie słowa od Boga. Z innych źródeł dowiadujemy się, że on był też, z całej tej księgi dowiadujemy się, że on był też, jakby to powiedzieć, bardzo ważną figurą na dworze perskim u króla, piękne imię, Artaxerxesa, to tak ładnie się wymawia po grecku. Króla perskiego był podczaszym, czyli miał bardzo ważną funkcję. On decydował o wielu sprawach, ale też musiał próbować wszystko, co decydował, co król będzie jadł i pił, prawda? No, mówiło się podczaszy. To taka była funkcja najwyższego zaufania. To po prostu dzisiaj byłby szef ochrony króla albo szef ochrony prezydenta. Wiecie, co to znaczy? Ma wszystkie uprawnienia i on decyduje, jak ma być. On odpowiada za to, żeby prezydentowi nic się nie stało, mówiąc krótko. Żeby nikt go nie otruł i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie można powiedzieć, że ten Nehemiasz nasz to tak był człowiekiem czynu, modlitwy i bardzo praktycznym przywódcą. O. Czyli tylko się modlił, ale umiał coś zarządzić i jednocześnie umiał coś zrobić. O. Te trzy rzeczy takie najważniejsze. Wiecie, ja wierzę, że tak jak Biblia mówi, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne ku nauce. Amen? Czyli z tamtych zamierzchłych historii możemy my dzisiaj w XXI wieku czegoś się nauczyć. To, co tam działo się w realu, tak jak ja to mówię, nie w realu, w tym sklepie, tylko w rzeczywistości, wojny, przelew krwi, dzisiaj odbywa się na płaszczyźnie duchowej. Amen? Odbudowywanie murów. Także to nie jest zapis jakiejś starej historii, że mury Jerozolem były rozwalone. On dostał natchnienie od Boga, żeby te mury odbudować i odbudował to. I po co nam ta historia? Ktoś powiedział, no ale to było 25 wieków temu. Czyli tam 2500 czy tam ileś lat temu. I on odbudowuje te mury i co naprawdę to oznacza dla nas? Wiecie, czy wierzycie w to, że na przykład Bóg wiedział, że my po tych 25 wiekach będziemy czytali to słowo teraz, w XXI wieku, jak Nehemiasz odbudowywał mury Jerozolimy? To nie jest tam książka budowlana, jak tam trzeba robić zaprawę i co tam mieli dawać i to wszystko, tak? Ale czy Bóg wiedział, że my będziemy to czytać po 2000 ileś lat? Wiedział czy nie?
Wiedział.
No to po co nam to zostawił? Żeby wiedzieli, na czym stoimy albo jak odbudowywać. Jak mamy budowlańców, no to chyba wiemy, jak odbudowywać. Zamawiasz beton, przywożą gruszką i już. Albo? Wiecie, to co tam jest napisane o murach Jerozolimy. Powiedzmy sobie wprost, aby nie robić żadnej tajemnicy. Obraz walki duchowej, jaką toczymy. Jakiej walki? Z kim? Po co? Fizycznie to są mury, ale duchowo ten mur, powiem teraz wprost, wyraźnie, to są mury naszych modlitw. Amen? Możesz mieć różne złe mury. Mur nienawiści, nieprzyjaźni, mur różnych złych rzeczy. Ale Biblia mówi o dobrym murze, to jest mur twojej modlitwy. I w tym układzie możemy odebrać to słowo dzisiaj jako całkowicie aktualne. W sensie duchowym nasze modlitwy to jest mur przeciwko zasadzkom diabelskim. Amen? Czyli ta historia napisana tam 2500 ileś lat temu jest naprawdę o naszym życiu, o naszych rodzinach, o naszych problemach. Tak czy nie? Tak? Zobacz, jak dzisiaj, tylko mówię dzisiaj, wygląda świat. Z jednej strony jesteś zastraszony, wyjdziesz na ulicę, tam jakiś wariat jeździ ciężarówką i wszystkich rozjeżdża. Tu słyszysz jakiś zamach stanu czy coś, jakieś problemy, których nie możesz sobie wyobrazić. Po co? Dlaczego? Ciągle jakiś nienawiść, strach, niepewność, rzeczy, których często nie możemy przewidzieć ani nawet logicznie wytłumaczyć. O co tym ludziom chodzi? Po co to robią? Jakie mają motywacje? Dzisiaj możesz powiedzieć tak, na ustach wszystkich jest terroryzm, zapomniane słowo gdzieś z łaciny, które znowu oni chcą zrobić świat po swojemu i już o krok, ja wiem, że to jest teraz nagrywane, ale powiem to, już o krok stoimy przed tym, że trzeba będzie oznakować ludzi i te władze powiedzą, słuchajcie, to jest dla waszego dobra. Jesteś oznakowany, przechodzisz, jesteś w porządku. A ten nieoznakowany nie przejdzie. To, co jest w objawieniu Jana. Już o krok. Później mamy jeszcze inne problemy. Rodzice nie mogą sobie poradzić z dziećmi, nie tylko dorastającymi. Pomyślą sobie, może to państwo zajmie się naszymi dziećmi, albo może na przykład kościół, bo przecież mamy szkółkę niedzielną godzinę w tygodniu. A może jeszcze jakaś inna organizacja. Stoimy przed problemami w rodzinie, w małżeństwie, na skalę globalną, polityczną i tak dalej. I do tych wszystkich problemów jeszcze dochodzi materializm. Czyli człowiek nie jest oceniany według tego, kim jest, tylko co ma. Bo jeżeli masz, to nikt się nie pyta, kim jesteś. Każdy widzi, że masz, to jest ten materializm. Czyli jak ma, to należy mu się szacunek, tak? Obojętnie kim jest. To jest materializm. Dążenie do rzeczy materialnych, które same w sobie nie mają wartości, ale w tym świecie zdobywają wartość same z siebie. Jest pytanie tylko, no to jak nie dopuścić wroga do naszych domów, do naszych rodzin? Jak nie dopuścić wroga tych wszystkich problemów, które są? Po prostu przez otoczenie naszych domów, bo tu dom jest w sensie duchowym powiedziane. Jak jest w Biblii powiedziane cały jego dom, znaczy jego rodzina z tymi wszystkimi powiązaniami, prawda? Przez otoczenie domu murem modlitwy. Tak Bóg to zaplanował. Przez otoczenie domu murem modlitwy zabezpieczamy się z tymi od tych złych wpływów z zewnątrz. Dlaczego? No na przykładzie tego, jak było w Jerozolimie. Ta instalacja wam pokaże to po prostu lepiej. Ja teraz to kółko, ja tu sobie wychodzę bramą, o, to kółko to jest mur. O, to jest mur, on jest naprawiony, a ja tutaj sobie siedzę w domku. I teraz jeżeli ktoś chce wejść do mojego domu, to musi najpierw przejść ten mur. Tak? Ja sobie siedzę w domu, a Biblia mówi, mury Jerozolimy były rozwalone. Każdy mógł wchodzić jak chciał i robić co chciał. I Bóg natchnął Nehemiasza, żeby on poszedł i naprawił te rozwalone mury. On wykonał to zadanie. Dzisiaj w sensie duchowym to jest twój dom i to jest mur modlitwy. Bóg mówi też, pośle aniołów, które będą strzegły twojego domu na rogach tych murów. Ale nie zrobi niczego bez muru modlitwy. Jeżeli ten mur modlitwy jest szczelny, to nikt tutaj nie może wejść, jak najpierw nie przełamie tego muru. Amen? Czyli to, co pisze Nehemiasz o Jerozolimie, że Jerozolima jest bezbronna. Ci mieszkańcy są bezbronni, bo nie mają muru. Napada na nich kto chce i kiedy chce, w dzień i w nocy. I praktycznie jest napisane, że oni są w wielkiej biedzie. Może nie byli w biedzie fizycznej, tylko że po prostu w ciągłym strachu, bo nie wiedzieli, co ich spotka. Nie wiedzieli, jak się zabezpieczyć. I od czego oni zaczynają? Najpierw zaczęli, jak czytasz tą historię, zaczęli budować mur, ten miejski, wokół swoich domów. Przy swoich domach. Zaczęli budować mur przy swoich domach. I w ten sposób pomagali jedni drugim i ten mur powstawał tak, że po prostu później otoczyli całe miasto. Jest pytanie jedno teraz do ciebie. Czy ten mur modlitwy jest szczelny, czy jest już naruszony? Czy jest gdzieś rozerwany? Czy on jest szczelny, czy jest naruszony? Jeżeli on jest rozerwany tu i tam, u ciebie, u mnie, to znaczy, że nie mamy właściwej ochrony. Tak jak to miasto. Że nie mamy właściwej ochrony. To znaczy, mówiąc wprost, że szatan ma łatwiejszy dostęp. Bo to zawsze tak należałoby tłumaczyć. Jeżeli ten mur modlitwy jest nieszczelny, to szatan ma łatwiejszy dostęp do naszego życia, do naszej rodziny, do naszych spraw. W zasadzie wierzący rodzice powinni otaczać swój dom murem modlitwy, aby zabezpieczyć swoje dzieci. Wtedy szatan nie może przejść tak łatwo, wejść do środka. Bo Biblia wyraźnie, wielokrotnie mówi o murze w sensie fizycznym, a my dzisiaj odbieramy to w sensie duchowym, jako zapora przed złymi zasadzkami diabelskimi. Przypomina się tutaj świadectwo naszego pierwszego pastora z Polski, który mówi tak, na 70-lecie zboru oglądaliśmy taką kasetę i on składał tam świadectwo i mówi tak, my w rodzinie byliśmy biedni jako rodzina, z tych biednych to my byliśmy jeszcze biedni. Z biednych byliśmy bardzo biedni. Wielodzietna rodzina, ale mówi to, co dla nas było ważne, to ważne było to, że nie byli aż tak biedni, żeby nie mieć Biblii. Że mieli Biblię i zawsze wieczorem siadali i czytali Boże Słowo. I każde z dzieci modliło się indywidualnie, więc można było wykryć, co kto przeskrobał, prawda? Dlaczego się nie modli albo po prostu nie chce się odezwać. I tego w ich rodzinie ojciec przestrzegał. To jakby tworzył ten mur modlitwy, te mury obronne. Poza tym myśli sobie tak, ale dzieci już wyszły od nas z domu. Nie mamy na nie wpływu. Są aniołowie. Jeśli będziesz się modlił, Bóg będzie otaczał ich ochroną, obojętnie gdzie dzisiaj są. Obojętnie. W jakim miejscu są, twoje zadanie jest jako rodzica modlić się za nimi. Bóg pośle aniołów i może ich ochronić, tak jak jest też powiedziane w przypowieści o synu marnotrawnym, że oni wrócą. Ale, jest jedno ale, każda inwestycja, tutaj budowlańcy zgodzą się ze mną, każda inwestycja kosztuje. Jeżeli coś chcesz w domu, bierze się za remont, niektórzy to doskonale wiedzą, to po prostu niestety każda inwestycja, każdy remont, każda naprawa kosztuje. Może kosztować mniej lub więcej, ale nikt nie jest tak naiwny, że myśli, że to się uda zrobić za darmo. Każda inwestycja kosztuje. I to jest ta cena, którą płacimy, nie mając tego lub tamtego, a poświęcając czas na tworzenie tego muru wokół naszego domu. Nehemiasz wychodzi z tego pięknego miasta, gdzie w królestwie Persji miał super pozycję i wyprowadza 43 tysiące Żydów. To był trzeci rzut. Oni tak wychodzili z tej niewoli jakby na raty i to był trzeci rzut. Tam po prostu ci, co zostali, to już byli całkowicie biedni, jak jest napisane, i on wyprowadza 43 tysiące ze sobą, którzy tak naprawdę idą, wiedząc, że miasto jest zburzone, że murów nie ma, domostwa są puste. I można tak powiedzieć, wierzące rodziny bez murów to jest ten obraz Jerozolimy. Że jest napisane, są biedni, bo atakują ich wszyscy jak chcą i kiedy chcą. I nie mogą się zabezpieczyć. Boży plan odbudowy jest prosty i jasny. Zapisany między innymi w księdze Nehemiasza. Jest tylko pytanie, od czego zacząć? Od czego zacząć? Jak myślicie? Od czego zaczął Nehemiasz? Jest napisane, że w sercu odczuł taki smutek, że no, to jego ulubione miasto, każdy z nas ma jakieś ulubione miasto, nie? No to nie musi być Warszawa, ja wiem, nie musi być Warszawa. Dla mnie to jest Wrocław na przykład. No, a ktoś tam może powiedzieć, ale tam jest taki Białystok, też jest ładny, albo Kraków, no. On miał smutek w sercu, że jego ulubione miasto jest w ruinie. Bo wiesz, smutek ma dwa oblicza. Może być taki smutek zły, co nie jest od Boga. Myślę taki, o, jestem smutny, bo sąsiad kupił już drugi raz całkiem nowe auto. To jest zły smutek. I jest smutek, który przychodzi od Boga, który Bóg wkłada ci w serce i mówi, zobacz, to jest źle. A ty mówisz, tak, to jest źle. Wiesz, jaka jest później odpowiedź od Boga następna do Nehemiasza? To idź i zrób, żeby było dobrze. Bo sobie myśli tak, powiem, że to jest źle. 5 punktów, siedzę dalej. On mówi, nie, ty to powiedziałeś, idź i zrób. Wystarczy, że jak powiesz, o, wiem, jak to wyremontować. Na drugi dzień masz telefon, bracie, chcesz pomóc? A jak? Jak ty wiesz? No, tak czy nie? No. Bóg powiedział, odczułeś to w swoim sercu, smutek taki Boży, no to ja cię posyłam. Idź i zrób. Ale czym? Jak? Sami biedacy, nikt nic nie ma. A dodatkowo on ma taką super pozycję u króla, że aż szkoda po prostu tego zostawić. Podczasy. No mówię, szef służb specjalnych, ochrony króla, po prostu nikt mu nie podskoczy, po prostu on jest najwyższą władzą po królu. Bo zabezpiecza po prostu bezpieczeństwo króla. A Bóg mówi, ty idź. A tutaj takie stanowisko. Same przywileje. I nikt mu nie podskoczy po prostu. I co on robi? Idzie. Najpierw odczuł smutek i historia biblijna jest taka, że ktoś musi zacząć. Myśli sobie tak, to przyjdzie jakiś tam wielki ktoś, wow, i zacznie. A Bóg mówi, nie, ty to wymyśliłeś, to idź. Teraz. No, gdyby był bezrobotny, no to nie ma problemu, tak? I tak nie miał nic do stracenia. Ale w takiej sytuacji, nie, wymyśliłeś, to iść. Ktoś musi zacząć. Wiecie, mam jeden taki przykład, bo chciałbym powiedzieć, no ale co on mógł zrobić, nie mając nic, z tymi 43 tysiące biednych ludzi, którzy wracają z niewoli. I tamci, co są na miejscu, też są biedni. I teraz będą odbudowywać mury miasta. Po ludzku ciężko, prawda? Taki przykład. Ktoś mnie, odnośnie naszej fundacji z tymi ciastkami, ktoś mnie zapytał, bo ludzie chcą się, interesują się bardzo. Mówię, powiedz coś o tym, jak wy to robicie. No to ja mówię, a później ktoś mówi tak sceptycznie, no ale wiesz, całego świata i tak nie zmienisz. No myślę sobie, kurczę, ma rację. Całego świata też nie, mówi, przecież całego świata nie uratujecie. Tyle jest biednych ludzi, tyle jest sierot na świecie. No myślę sobie, ma rację. Ale ja mówię, ty, ale ja mogę cały świat zmienić dla jednego? Albo dla 10? Jest taka historia, która mówi, że chłopiec podczas przypływu, odpływu morza rozgwiazdy zostały na plaży i chłopiec idzie i wrzuca je z powrotem do wody, żeby, że tak powiem, nie zdechły. A idzie starszy człowiek i mówi, co ty robisz? Przecież zobacz, setki jest wyrzucone, a ty wrzucasz jedną, drugą, piątą. Ile wrzucisz? Ale on mówi, no ale tej jednej uratowałem życie. Czyli czasem warto, jeżeli nie możesz uratować całego świata, to możesz cały świat zmienić na przykład dla jednej osoby. No to też jest dużo. Bo to jest napisane w niebie, że w niebie radują się z powodu jednego człowieka, tak? Jak zaczniesz, teraz chcę ci powiedzieć coś, co już nie będzie ode mnie. Jak zaczniesz, to zobaczysz, że szatan zrobi wszystko, żeby ci się nie udawało. Jak tylko zaczniesz, możesz dzisiaj postanowić tak. Będę odbudowywał mur wokół mojej rodziny, małżeństwa, domu. Jak jesteś singlem, możesz się modlić też o swoją rodzinę, która jest w Polsce, w Ameryce albo gdzieś. I powiesz tak, godzinę dziennie będę się modlił. Zobaczysz, jak tylko sobie w kalendarzu zaznaczysz, zaraz ktoś zachoruje, zaraz trzeba po coś jechać. Woda gdzieś kapie. Jak zaczniesz, zobaczysz, że szatan będzie robił wszystko, żeby tobie się nie udało tak pięknie, jak sobie zaplanowałeś. Nie widzę entuzjazmu, ale tak jest. Że będzie robił wszystko, żeby tak ci się super nie udało, bo on wie, jak ci pokrzyżować te plany. Wystarczy, że podejmiesz jakieś postanowienie, nie, ja już tak będę robił, nikt mnie nie odprowadzi z tej drogi. To zobaczysz, co on jeszcze może wymyśleć. Jemu chodzi o to, abyś nie doprowadził do odbudowy tego muru, tego zabezpieczenia wokół swojego życia, życia swojej rodziny, swojego małżeństwa. Jemu na tym zależy, żeby przerwać ten mur. To jest takie symboliczne, tak jak ta instalacja dzisiaj, to jest takie symboliczne. Musisz odwalić kawałek tego muru, żeby wejść. Nie ma innej możliwości. I co Nehemiasz robi? On podejmuje wyzwanie. I wtedy, jak zaczął, to zaczęły się problemy. O, gdybyście przeczytali całą tę historię, ja wam to streszczę, ale możecie zajrzeć to w domu i zobaczyć, że tak. Jakimi szatan posługuje się metodami? No tak jak zawsze. Kłamstwo, podstęp, pochlebstwo i fałszywe proroctwo. Wszystko jest opisane w tej księdze. Przychodzą ludzie, którzy chcą mu pomóc, pomodlić się z nim. Wszystko, co jest możliwe, żeby tylko mu się nie udało. Jakiś prorok przychodzi i mówi, że ma proroctwo, że ma wiadomość od samego Boga, tylko że to było fałszywe. No ale było. Oni modlili się i pracowali razem, jest napisane. Przeszedł to. Mury zostały odbudowane, bramy i później co robi? Tam w tej drugiej części jest napisane, że ustanawia stróży nad domami i nad murami. Jest tam napisane wyraźnie, że z mieszkańców Jerozolimy, czyli nie wziął żadnych pastorów, żadnych tam kapłanów albo nie wiadomo kogo, tylko powiedział, z tych zwykłych ludzi mają być straże. A my sobie to myślimy, pastor by się nadawał. O, tak, pastor albo ktoś, no by się nadawał. I jeszcze Bóg mu podpowiedział, i zrobisz tak, że bramy nie będą cały czas otwarte, dzień i noc. W sensie duchowym, aby ciemność nie mogła włazić, kiedy chce. Czyli ochronisz swój dom przed ciemnością, przed tym, że każdy wchodzi, robi co chce i kiedy chce. Twoja rodzina potrzebuje też ochrony i prywatności. To jest napisane w Bożym Słowie. Ciemność wroga nie wejdzie, bo zanim jeszcze zajdzie słońce, mówi do niego, już zamykasz. I dopiero jak słońce dobrze przygrzeje, otwierasz. Żydzi robią tak do dzisiaj. Nikt nie wejdzie do domu w czasie nocy. To jest symboliczne oczywiście. Bo teraz jak do ciebie przyjeżdżają znajomi z Polski, czekajcie do jutra, aż stanie słońce. To jest powiedziane o tych złych rzeczach, które wpuszczamy w czasie ciemności. Ciemność najlepiej wchodzi w okresie ciemności, czyli przez noc. To jest takie uproszczenie. My mamy również, tam u Nehemiasza jest napisane, że mamy również strzec zboru przed wrogiem. Wiecie, szatan przychodzi często jako, tak fajnie by było, jakby on przychodził taki na czarno i taki obrośnięty. O, jak my to sobie to wyobrażamy i takie rogi ma i to. Och, to by było proste, bo mówimy, o, ty nie wejdziesz. Nie. To już jest po godzinach. Ty przychodzisz po godzinach. On przychodzi jako anioł światłości. I wiesz, co ci chcę powiedzieć? Że często podszywa się pod Boże Słowo. No ale to nie jest możliwe. Powiem ci jedno. Jeżeli on miał odwagę, ażeby przyjść do Jezusa Chrystusa i kusić go Bożym Słowem, rozmawiając z Bożym Synem, no to dlaczego nie może przyjść do ciebie? On rozmawiał z Jezusem, kusił go na pustyni, 3 razy podchodził z wersetami z Biblii I Jezus nie użył swojej boskiej mocy, bronił się tylko Bożym Słowem. Tak? Ale nie, do mnie nie przyjdzie. Jestem taki super wierzący jestem. Do mnie nie. A dlaczego mógł przyjść do Jezusa, a do ciebie nie? Do mnie nie. Przez Boże Słowo podchodził do Jezusa. I oczywiście to było oszukaństwo, ale chciał się do Niego dostać. Taka jest prawda. Szatan przychodzi też do Nehemiasza w tej całej historii i mówi mu: będziemy razem budować. Co za wspaniała propozycja. Będziemy razem budować. Mówię, no fajnie. Chwała Bogu. Nareszcie jakieś nowe ręce do pracy. Będziemy razem budować. Uważaj teraz. I mówi tak: a jak się nie zgodzisz? A jak się nie zgodzisz, to mam już fałszywe oskarżenie. I mówi do niego: jak się nie zgodzisz na naszą pomoc, która jest super, to mam już fałszywe oskarżenie, bo my wiemy, że ty chciałeś obwołać się królem w Jerozolimie. Aha. Czyli propozycja nie do odrzucenia. My chcemy ci pomagać. A jak się nie zgodzisz, no to mamy fałszywe oskarżenia. Ty chciałeś się obwołać królem. Super, nie? Ale jak to nie wyjdzie, to mówi: jeszcze mamy kompromisik. Możemy iść na ugodę. Ty zapomnisz o czymś, my o czymś zapomnimy, że miałeś być królem i będziemy budowali razem, tak żeby się nic nie udało. Nehemiasz, pomimo tych wszystkich prób, różnych na różne sposoby, doprowadza do tego, że mur zostaje odbudowany, że strażnicy są na murach swoich domów i na murach Jerozolimy. Strażnik co musi robić? Co robi strażnik? No pilnować, ale jak? Musi być czujny, na wszystko uważać, mieć oko na wszystko, nie może przysnąć na służbie, musi patrzeć, czy wróg przychodzi, tak? I wtedy szatan nie może wejść. Czyli strażnik musi być czujny na to, co wchodzi. Tutaj, mówiąc wprost, było proroctwo do tego zboru, że jedna rodzina, przynajmniej jedna rodzina, będzie stała na murach tego zboru. Przecież my nie mamy tutaj żadnych murów. Jakich murów? Przecież tu Mannheim nawet nie ma jakichś murów obronnych, tak jak w polskich miastach było, że dookoła była jakaś fosa i mur. Jedna z rodzin będzie stała na straży murów tego zboru. A gdzie te mury? Może tu chodzi o mur modlitwy? O zabezpieczenie, żeby wszystko nie mogło tak wejść i namieszać, i zamieszać, żebyśmy nie mogli nigdy skończyć swojej pracy, żebyśmy nie mogli razem budować tego, co jest zaplanowane. Że oni będą stać na murze zboru i będą strażnikami. Wiem nawet, która to jest rodzina. Wiesz, tak praktycznie to jedną rzecz jeszcze musiałbym powiedzieć. Jeżeli myślisz, że ktoś inny wykona to zadanie, często tak rodzice, ojcowie, matki myślą, że może się uda, że to inni wykonają to zadanie, to chcę ci powiedzieć, że w zasadzie rodzice powinni pilnować murów, rodziny, domu i tak dalej. I to jest ich odpowiedzialność. I strzec, chcesz być stróżem domu, no to musisz wiedzieć, jakiej muzyki słucha twoje dziecko, jakie filmy ogląda, jakich ma kolegów, jeszcze parę innych rzeczy. Wiesz, jak jest dzisiaj? Często rodzice dowiadują się ostatni. Bo nie ma czasu, bo to jest ten materializm. Bo każdy pracuje, jest tyle spraw, jest taka pogoń w tym wszystkim. Nie ma czasu. Tak wygląda całość życia, że nie mamy czasu na to, aby budować ten mur modlitwy i aby strzec siebie. Ale Boże Słowo mówi wyraźnie, że my mamy Boże upoważnienie, pełnomocnictwo od Boga, żeby to robić. I teraz powiem znowu, obojętnie, co kto o tym myśli i czy to jest nagrywane, że niezależnie od jakiego miejsca, gdzie żyjesz, jaki kraj, jaki system panuje, Bóg nie cofnie ci tego, że masz pełnomocnictwo do opieki nad swoimi dziećmi, chociażby ci się wydawało, że po chrześcijańsku nie możesz ich wychowywać, bo system w kraju, w którym jesteś, jest inny. Że nie promuje wartości chrześcijańskich. A nas z tego nikt nie zwalnia. Nawet jeśli nie jest tak, jeżeli te wartości chrześcijańskie nie są promowane, lubiane, są wyśmiewane, to masz od Boga pełnomocnictwo, aby to robić i jesteś dalej za to odpowiedzialny i Bóg nam tego nie zabiera i nie zdejmuje tego z nas. Dalej jest tak, jak było. Salomon powiedział o tym, że mamy dbać o karność i bojaźń Bożą. I tak jak do tej instalacji tutaj podejdę jeszcze raz, jak masz ten mur dobrze zrobiony i szczelny, o, i tu jest mój domek, o, tutaj, to Bóg posyła aniołów, one pomogą ci strzec tego muru, ale ten mur modlitwy musimy sami budować, odbudowywać i naprawiać. Jeżeli jest problem w tym, że powiesz, ale u mnie to jest chyba jakaś rysa, ale przyjdzie budowlaniec i powie, o chłopie, to już u ciebie się za chwilkę zawali, ale w innym miejscu możesz popatrzeć, a tam już jest po prostu dziura jak nie wiem. I co wtedy? To musisz powiedzieć, po prostu powiedzieć, pomóżcie mi, bo w tym murze modlitwy, który zaniedbałem, to już jest taka dziura, że już nie ma co naprawiać, tylko po prostu się wszystko przewaliło. I każdy włazi jak chce i kiedy chce. I można powiedzieć, ludzie wtedy mówią tak, straciłem nad tym kontrolę. Często mówią tak, straciłem kontrolę nad swoim życiem, straciłem kontrolę nad swoimi dziećmi, nie wiem, co się dzieje w moim małżeństwie. No bo jak dziura jest taka, że każdy włazi jak chce i kiedy chce, no to często tak jest, tak? I wtedy nie możesz się zamykać w sobie i mówić, no tak, ale co teraz zrobić? Bo jest napisane w Nehemiaszu, że oni jedni pomagali drugim, wokół swego domu budowali, później przychodzili sąsiedzi, budowali dalej. Ten, co tam był słabszy w tej budowlance, bo nie miał pojęcia, to tam za dużo nie namurował, to przyszli inni, którzy mu pomogli, prawda? I razem jakoś to zrobili. Więc nie możesz się obawiać, dlaczego mam poprosić o pomoc, żeby załatać tą dziurę przykładowo, czy inną dziurę. Jeżeli ktoś mówi, no wiesz, u mnie to może być tylko jakaś rysa, mała poprawka, no to chwała Bogu, to się da szybko zrobić. Ale zadaniem naszym jest to, abyśmy ten mur mieli znowu szczelny. O, z tymi pustymi krzesłami, to na zdjęciach będę super wyglądał, że pastor ćwiczy ciągle z pustymi krzesłami, nikogo nie ma. Jak on jest szczelny, ten mur modlitwy, i masz określone zasady, bo tam jest napisane, będą otwierać i zamykać bramy o określonym czasie. Masz określone zasady, reguły w swoim życiu, to nie wejdzie wszystko tak, jak do tej pory właziło. To jest szansa na naprawę, jeżeli ustawisz sobie pewne reguły. I tak jak Boże Słowo mówiło, łatwo nie będzie. Spróbuj. Jeżeli nie chcesz porwać się na godzinę modlitwy, to zrób sobie 15 minut. Wystarczy, że napiszesz na lodówce, będę się modlił albo modliła od 21 do 21.15. Zobaczysz, kto zadzwoni po 21. Zobaczysz, ile rzeczy ktoś ci podpowie, że zapomniałeś. To jest jeszcze ważne. Albo będzie zmęczony. Albo coś ważne będzie w telewizorze. Nie wiem. Zobaczysz, ile przeciwności przyjdzie. Przez te 15 minut, które chciałbyś przeznaczyć na odbudowę muru, przyjdzie wiele rzeczy, które będą bardzo ważne. Tak istotne, że no nie możesz tego przełożyć. Jeżeli z Nehemiaszem próbował, to na zasadzie podstępu, ugody, wszystkie możliwe sztuczki stosował. Łącznie z tym pomożemy ci, nie? Pomożemy ci, a jak nie, to cię załatwimy. No, chciałeś być królem, tak po cichu powiemy i jesteś skończony. Wszystko to przerabiali. Wiesz, to nie jest, wydaje się, że ta historia nie mogła powstać 2600 lat temu, bo dzisiaj ludzie są tacy sami. Nic się nie zmieniło. Stosują różne metody. Szatan też się nie zmienił. Też stosuje wszystkie swoje sztuczki. Ale nauka z tej księgi jest jedna, że jednak Nehemiasz doprowadził to dzieło do końca. Odbudował te mury, łatwo nie było. Żyli w pokoju, doprowadził sprawę do końca i ludzie w Jerozolimie odczuli pokój, bo byli zabezpieczeni murem z zewnątrz. Mieli straże i poczuli, co to żyć w Bożej obecności. Żyć w Bożym pokoju. List do Rzymian, 4 rozdział. Jeżeli ktoś nie będzie mógł usnąć dzisiaj wieczorem, to niech szuka tego miejsca. Tam jest napisane, że nie kiedyś gdzieś, jak pójdziesz do nieba, będziesz żył w Bożym odpocznieniu, bo tak ludzie to rozumieją, tylko Bóg mówi o tym, jeżeli zrobisz sobie mur wokół domu z modlitwy, to Boże odpocznienie jest tutaj. 4 rozdział listu do Rzymian. Jest o wejściu do Bożego odpocznienia i my to zawsze mówiliśmy o tym, że jak pójdziesz do nieba, to będziesz miał odpocznienie. A tam jest napisane w czasie teraźniejszym, że możesz wejść tak jakby do duchowego hamaku. Ktoś już leżał w hamaku? No jak się położysz do hamaka, to tak się zatopisz w tym hamaku, on jest naokoło ciebie i nic cię nie obchodzi. I tak się huśtasz. I to jest hamak otacza cię z wszystkich stron. I możesz wejść do takiego duchowego hamaku teraz. Nie w niebie, bo tego też potrzebujemy teraz, tutaj. Duchowy hamak jest możliwy tutaj. Czyli wejście do Bożego odpocznienia jest możliwe tutaj, pod warunkiem, że weźmiemy się do pracy i odbudujemy ten mur, to zabezpieczenie, które nam jest potrzebne, żeby szatan nie przychodził z byle czym i nie mącił nam wszystkiego. Wtedy będziemy mogli odpocząć. I to jest możliwe. Tego wam życzę. Jeżeli zapomnisz o tym Nehemiaszu, to pamiętaj o tych murach, że to trzeba odbudowywać, bo to jest modlitwa. Jak zapomnisz o tych wszystkich starych królach i tych historiach, to pamiętaj, że duchowy hamak jest opisany w Biblii, jest dla nas tu i teraz. Musimy tylko spełnić pewne warunki. Tego wam życzę, sobie też, bo też bym chciał taki hamak już mieć. I będziemy się jeszcze modlić. Dbajcie o siebie, niech Bóg będzie z wami. Amen. Powstaniemy do modlitwy.